jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dlaczego implant ślimakowy wymaga dopasowania? Co to znaczy dopasować taki implant? Kiedy i jak to się robi? Oto rozmowa z dr Anitą Obrycką. Roman Czojarek, zapraszam, zaczynamy. Co to znaczy dopasowanie implantu?
To znaczy, że musimy zapewnić pacjentowi nie tylko odbiór dźwięków przez implant, który jest protezą, czyli nie tylko możliwość słyszenia, ale także możliwość rozumienia mowy w implancie, funkcjonowania w ogóle generalnie w implancie. No bo cel jest taki, żeby pacjent mógł funkcjonować lepiej w społeczeństwie, w tym środowisku, w którym na co dzień przebywa, w szkole, w pracy, w gronie rodziny, przyjaciół, więc to jest cel, żeby poprawić pacjentowi tak naprawdę przy pomocy implantu jakość życia. Dopasowanie polega na tym, że działanie protezy dopasowujemy tak, żeby pacjent właśnie słyszał, rozumiał.
Indywidualnie do każdego?
Absolutnie indywidualnie.
Czyli jak proteza ręki, jak proteza nogi, dosłownie w pewnym sensie tak samo?
Tak, w pewnym sensie tak samo, dokładnie indywidualnie. Jeden jest człowiek wyższy, drugi niższy, więc powiedzmy ta ręka musi być dopasowana. Tak samo tutaj każdy pacjent jest inny. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę to, że to, co słyszymy, zależy od tego, w jaki sposób dźwięki, które dostarczamy do ucha przez implant, są interpretowane przez nas mózg, bo tak naprawdę mózg interpretuje dźwięki i mózg słyszy, a nie ucho słyszy. Ucho odbiera dźwięki, a dalej wszystko dzieje się w naszym mózgu. I to musimy wziąć pod uwagę przy dopasowaniu implantu. Musimy go dopasować tak, żeby właśnie mózg potrafił zinterpretować te dźwięki, które podajemy przez implant we właściwy, jak najbardziej optymalny sposób.
No to jak to wygląda w praktyce? Czy to jest tak, że to się dzieje jeszcze przed samym zabiegiem? Pytałem w ogóle pana profesora, czy nazywać to zabiegiem czy operacją. Powiedział, nazwijmy to zabiegiem operacyjnym, bo będzie łagodniej brzmiało. No ale godzina, półtorej w sali operacyjnej mamy. Ten implant jest. Czy on jest dobierany już wcześniej? Czy to jest tak, że to urządzenie każdy ma praktycznie takie samo i dopiero potem bierze się tego pacjenta i zaczyna się to misterne jakby dostrajanie tego czegoś do jego głowy i do jego mózgu?
Tutaj, jeżeli taka indywidualny dobór urządzenia już jest na etapie, takie pierwsze kroki to są na etapie diagnostyki, na etapie operacji, kiedy dla każdego pacjenta indywidualnie dobierany jest specjalny implant. Są różne rodzaje niedosłuchów, różne potrzeby pacjentów, więc już na etapie wyboru odpowiedniego implantu mamy tutaj do czynienia z takim, powiedzmy, wstępnym dopasowaniem. A następnie, no to musimy oczywiście dopasować parametry stymulacji, jakby stymulujemy implant, dobierając odpowiednie wartości prądu elektrycznego, którym będzie pobudzany nasz nerw słuchowy. Więc no tu musimy te parametry odpowiednio dobrać, poznając właśnie pacjenta, poznając nerw słuchowy tego pacjenta, który jest jakby pierwszym elementem, który przewodzi dalej impuls, a potem poznając poszczególne piętra drogi słuchowej, jak one sobie z tym sygnałem radzą.
Po pierwsze zabrzmiało troszkę groźnie, bo powiedziała pani o impulsach i o prądzie elektrycznym. Jak ktoś sobie teraz tak nas słucha i myśli sobie, Boże, ten prąd będzie gdzieś tam i płynął. Po drugie pomyślałem sobie, że do dopasowania przydałaby się współpraca z pacjentem. No i jak mamy tego pacjenta dorosłego, no to on nam powie. On nam może opowiedzieć, jest lepiej, jest gorzej, jest tak, jak się tego spodziewałem, nie jest tak, jak się tego spodziewałem, piszczy, buczy, w ogóle dudni, a zupełnie inna sytuacja będzie, jeżeli na przykład tym pacjentem jest dziecko. Jeżeli tym pacjentem jest bardzo młody człowiek, przecież on z nami nie porozmawia. To może być dzieciak, który w ogóle wcześniej nic nie słyszał albo bardzo niewiele. Nagle dajemy mu tę szansę, ale nie zapytamy tego dziecka, jak jest. No to jak to wtedy dopasowywać?
Możemy w pewnym sensie troszeczkę to dziecko poobserwować, zobaczyć, jak reaguje na dźwięki, i tutaj mamy różne badania audiologiczne do tego. Mamy też badania obiektywne, którymi możemy sprawdzić, czy powiedzmy nasza stymulacja jest skuteczna, czyli jeżeli podajemy jakieś impulsy przez implant, to czy one powodują reakcję w postaci pobudzenia nerwu słuchowego, w postaci wędrowania dalej impulsu przez kolejne piętra drogi słuchowej. Ale my też obserwujemy rozwój tego dziecka, czyli mamy tutaj kolejne etapy rozwoju słuchowego dziecka, które chcemy, żeby to dziecko osiągnęło. I też mamy na przykład u nas w instytucie, korzystamy z takiego kwestionariusza do oceny rozwoju słuchowego, w którym trochę też wykorzystujemy rodziców, bo jakby rodzic jest dobrym obserwatorem, rodzic przebywający z dzieckiem wie, czy dziecko w dany sposób reaguje na dźwięki, czy rozumie pewne polecenia. I ten kwestionariusz jest właśnie tak zbadany, żeby badać kolejno etapy rozwoju słuchowego dziecka. Zdarza się tak w praktyce klinicznej, jeżeli przychodzi do nas pacjent i chcemy zrobić mu, mały pacjent, zrobić mu badanie, a ten pacjent akurat jest zmęczony i kompletnie nie ma ochoty na to, żeby współpracować w taki czy inny sposób z nami. I czasami takie właśnie badanie w warunkach laboratoryjnych w klinice jest bardzo trudne. Natomiast rodzic, jeżeli ma właśnie zestaw pytań przygotowalnych właśnie zgodnie z zasadami kwestionariusza, który jest zwalidowany, czyli takiego, do którego możemy mieć zaufanie, że on będzie nam w sposób rzetelny te informacje o rozwoju słuchowym dziecka, w sposób rzetelny nam je przekaże, to możemy taki kwestionariusz właśnie wykorzystać i wtedy rodzic odpowiada na pytania, my interpretujemy później wyniki takiego kwestionariusza i wiemy, czy dziecko jest na odpowiednim etapie rozwoju, odpowiednim do wieku, no bo w przypadku małych dzieci, jeżeli chcemy mówić o skuteczności, o celu implantacji, no to chcemy, żeby ten rozwój słuchowy przebiegał tak jak u rówieśników, albo żeby dziecko, które rodzi się głuche, które powiedzmy przez pierwszy rok życia w ogóle nic nie słyszało, dogoniło w tym rozwoju słuchowym słyszących rówieśników.
Ja się wystraszyłem, pomyślałem sobie o czymś innym, że pewnie często zdarza się tak, że rodzic albo rodzina czy otoczenie tej rodziny spodziewa się, nie wiem czy słowo cud jest tutaj dobrym słowem, bo z jednej strony wszczepienie implantuje swego rodzaju cudem i jakby przywracamy coś, czego w ogóle nie było. Ale pewnie część osób, tak wynika także z moich doświadczeń i rozmów z tymi pacjentami przyszłymi, oni się spodziewają, że od razu będzie jakby gotowy efekt. I no przecież wszczepili mu implant, a on dalej nie mówi tata, mama i nie powiedział do babcie, albo nie mówi, czy chce jeść, czy... A to jest dalej dziecko, które nie ma już może roku, ma półtora roku czy dwa lata. W zasadzie rówieśnik też by niewiele mówił. Być może ważne jest to, żeby też z tymi pacjentami i rodzinami porozmawiać wcześniej, dokładnie im to wszystko tłumacząc.
Staramy się to robić, mamy specjalne konsultacje, w czasie których wyjaśniamy ten proces, no bo ten proces dopasowania implantu, który wiąże się również z tym, czy rozwojem słuchowym u dziecka, czy etapem coraz lepszego rozumienia mowy u osób dorosłych, jest to proces rozłożony w czasie. Właśnie to, co pan tutaj podkreślił, ten efekt nie przychodzi natychmiast. To nie jest tak, że pan profesor wykonuje operację, za chwileczkę pacjent już odzyskuje słuch, pełną sprawność, a dziecko zaczyna mówić pełnymi zdaniami. No niestety tak nie jest. W przypadku małych dzieci, nawet dzieci słyszące, u tych dzieci słuch się rozwija pewnymi etapami. Te same etapy rozwoju słuchowego muszą zdarzyć się u dziecka implantowanego. Więc jeżeli dziecko przez rok nie słyszało żadnych dźwięków, to nie mogło tych umiejętności rozwijać, bo one się rozwijają pod wpływem bodźca, pod wpływem głosu mamy, dźwięków otoczenia, więc musimy dostarczyć przede wszystkim...
odrobić lekcję jego życia od samego początku tak naprawdę, od punktu zero. No cud będzie, tylko będzie troszkę odsunięty w czasie.
Tak. Oczywiście chcemy, żeby to jak najszybciej ten cud nastąpił, więc no tutaj też widzimy taką zależność i w naszych badaniach, które wykonujemy, że jeżeli ta interwencja jest wcześnie, w pierwszym roku życia, to ten cud następuje szybciej. No jeżeli jest później, to musimy na niego troszkę dłużej poczekać.
Wracając do tego dostrajania, czy można powiedzieć tak, czy nie robię tu błędu, jeżeli powiem, że to dostrajanie to jest jakby proces rozłożony w czasie. Czyli to się, nie chodzi mi tylko o to dziecko, że ono się nie od razu nauczy mówić, tylko bo dorosły będzie tak samo, że musimy pewne rzeczy korygować i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ten implant, technicznie oczywiście działający od samego początku, ale spełni naprawdę swoje założenia i spełni cel. Po cośmy to w ogóle wszystko robili? Bo technologia technologią, ale jeszcze dochodzi ta cała reszta.
Tak, jest to proces rozłożony w czasie i oczywiście my, mając różne narzędzia w czasie dopasowania procesora mowy, moglibyśmy tak naprawdę prawie że od razu z dosyć, myślę, dużą skutecznością przewidzieć, jakie powinno być to docelowe ustawienie pacjenta.
No to czemu tego nie robicie, skoro teoretycznie możecie?
Dlatego, że no właśnie musimy wziąć pod uwagę plastyczność układu słuchowego. U dziecka jest to tak, plastyczność rozwojowa, u dorosłych jest taka plastyczność adaptacyjna. Musimy wziąć pod uwagę, że układ słuchowy nie jest gotowy na taką ogromną ilość informacji od samego początku. Musimy ją troszeczkę dawkować takimi małymi kroczkami, małymi łyżeczkami, po to, żeby właśnie uruchomić tą plastyczność, żeby ten mózg zwrócił uwagę na te dźwięki, zaczął się rozwijać. U dziecka te funkcje słuchowe zaczął rozwijać, a u dorosłych żeby sobie powoli zaczął przypominać to prawidłowe słyszenie, żeby zaczął sobie przypominać
dźwięki z przeszłości. Ale to chwila, zatrzymajmy się tutaj, bo w przypadku dziecka to jest dobre, bo w przypadku dziecka mamy trochę inną sytuację, bo jakby zapisujemy czystą kartkę. Czyli ono nie miało nic dzięki temu, że udało się w instytucie zrobić ten zabieg, że mamy ten implant, ta kartka zaczyna się zapisywać. W przypadku dorosłego ciągle myślę o takim, który ma dopiero pierwszy implant, nie takim, co to już drugi z dwóch stron i tak dalej. Tylko ta najprostsza sytuacja, on coś pamięta. On spodziewa się powrotu do tej dawnej rzeczywistości. On ma jakąś pewnie też wyobraźnię o tych dźwiękach, których być może już od dawna nie słyszy, ale gdzieś mu tej wyobraźni się kołaczą. Szczepiacie ten implant, on przychodzi chociażby do pani czy do kogoś innego i mówi, no ten czajnik z gorącą wodą, to on nie gwizdze tak, jak gwizdał wtedy, on gwizdał inaczej, a teraz to jest zupełnie inaczej. I mu się tylko to zdaje, czy on rzeczywiście słyszy inaczej?
Słyszy inaczej. Po pierwsze dlatego, że implant działa troszeczkę inaczej. Jest to proteza, więc jakby ma swoje ograniczenia, więc pacjent ma prawo słyszeć inaczej. Natomiast jakby ta plastyczność, o której mówiłam, jest naszym sprzymierzeńcem, ale też wrogiem. Czyli jeżeli pacjent powoli traci słuch, to jakby powoli też przystosowuje się do tej sytuacji, że na początku na przykład części dźwięków tylko nie słychać, radzi sobie, uruchamia pewne mechanizmy adaptacyjne, które pozwalają mu sobie radzić w sytuacjach, kiedy ma mniejszą ilość informacji, ale dalej się komunikuje, bo jakby...
Bo się stara. No, słyszę gorzej, ale nie chce się do tego przyznać, więc patrzę na rozmówcę prosto mu w oczy, patrzę na ruch jego ust, już mi jest troszkę łatwiej. Robię do pewnego momentu głośniej telewizor w domu, już mi jest troszkę łatwiej. Jak jest dużo zamieszania dookoła i nie umiem wyłowić tego dźwięku, na którym mi zależy osoby, z którą rozmawiam, to próbuję tak zmienić otoczenie, żeby tego szumu dookoła, czy tych zakłóceń było mniej. Może się nie zorientują. Próbuję się do tego dostosowywać. I do pewnego momentu ta plastyczność mózgu to dostosowywanie umożliwia. Aż następuje ta linia, to jest nagle, czy to jest płynny proces?
To zależy od niedosłuchu. Jeżeli to jest gwałtowny niedosłuch, no to jest oczywiście nagle. Jeżeli mamy do czynienia z postępującym niedosłuchem, no to oczywiście jest to proces. No i tak naprawdę powoli zmienia się nasza optyka, zmienia nasze postrzeganie tego, jak świat brzmi naturalnie. I powoli się przyzwyczajamy, aż w pewnym momencie stwierdzamy, no dobrze, teraz sobie
już dalej się tak nie da.
Tak, trzeba coś z tym zrobić. Pewnie różne są motywacje pacjentów, żeby się zgłosić po implant, po pomoc, w ogóle po interwencję. No i wtedy zaczyna się cały proces od tego, że nagle przywracamy te wszystkie dźwięki, których przez ileś tam lat pacjent je powolutku tracił. No i to jest duża ilość informacji. I wtedy pacjentowi się wydaje, że to wszystko brzmi oczywiście inaczej, no ale to jakby czasami porównujemy też trochę, mówimy pacjentom o takiej sytuacji, że no jeżeli na przykład ktoś nas zamknie w ciemnym pomieszczeniu na dosyć długi czas, nie wiem, wzejdziemy do piwnicy, coś robimy, albo nawet w środku nocy ktoś zapali światło nagle, to mrużymy oczy, nie jesteśmy w stanie się do tego przystosować. A normalnie, jeżeli funkcjonujemy wieczorem w takim samym oświetleniu, to światło jest zupełnie dla nas odpowiednie i nie razi. Więc no tutaj tych informacji też staramy się pacjentowi dawkować, wracając już do tego, że dlaczego nie moglibyśmy od razu ustawić tego implantu tak jak
właśnie należy. Po to rozumiem, żeby to światło nie poraziło nas przy pierwszym błysku.
Dokładnie tak. Może to jest bardzo drastyczny, przerysowany przykład tego, jak to wygląda. Ale dobry, bo musimy po prostu uruchomić taki mechanizm, że powoli przyzwyczajamy się, nasz mózg dostaje informacje, których dawno już nie dostawał o dźwięku, nie słychać jakichś na przykład, nie wiem, wysokich dźwięków i nagle one się pojawiają w implancie, mogą zacząć przeszkadzać, bo my też nie lubimy nowości, tak? Jeżeli się przyzwyczailiśmy do czegoś, z czymś żeśmy się już tam poukładali, to jeżeli coś nowego wprowadzamy, to jest to dla nas coś nowego, coś trudnego, wymagającego wysiłku. I to zaczyna nam przeszkadzać, więc no tutaj musimy też wziąć to pod uwagę i musimy zmusić nasz mózg, który będzie powolutku coraz większą ilość informacji przetwarzał, ale będzie się też zmieniał pod wpływem tych informacji, bo on już się zmieniał w momencie, kiedy te informacje traciliśmy w wyniku niedosłuchu.
Teraz będzie się zmieniał no, w pewnym sensie w drugą stronę. Dobrze, to ciśnie się aż na usta takie proste pytanie, ale podejrzewam, że wiele osób, które słucha być może teraz i chciałby taki implant mieć, jest ciekawe. Ile to trwa? to dostosowywanie się, czy to takie umowne dostrojenie tego implantu, tego dorosłego, który nagle odzyskuje, wkracza do tego świata, jest przerażony tym świecącym światem, zapalił to światło w ciemnej piwnicy, ono oślepia w pierwszym momencie. Ale ile on ma czekać? To jest pół roku, rok, dwa lata? Jaki jest ten okres, kiedy jest szansa, że dojdziemy do normalnego stanu?
Do takiego optymalnego ustawienia procesora i takiego, powiedzmy, dobrych korzyści, a może tak. Dlatego, że tutaj są dwie sprawy. Sprawa dopasowania procesora i to najczęściej po około roku od momentu operacji, od momentu pierwszego dopasowania implantu, po około roku uzyskujemy już właśnie taki stabilny program.
12 miesięcy. Samo programowanie tego procesora do docelowego algorytmu.
Tak.
Ktoś powie, że długo strasznie. To ci, którzy się spodziewają efektu na pstryk, że już wychodzę tutaj z sali operacyjnej, no rozumiem, opatrunki, te rzeczy, ale po miesiącu będzie świetnie. To nie tak.
To nie tak. To jest proces jednak, który wymaga czasu. Ja tu podaję taką oczywiście średni czas. Są pacjenci, u których to troszeczkę szybciej przebiega. No to zależy bardzo indywidualnie od pacjenta. Jeżeli pacjent stracił słuch niedawno, to też pewne procesy zachodzą szybciej. No powiedzmy, że około roku potrzebujemy na takie uzyskanie stabilnego ustawienia procesora, natomiast ten słuch pacjenta, te korzyści mogą być z czasem coraz lepsze. Mimo że minął ten rok, to nie jest też tak, że po roku uzyskujemy optymalne dopasowanie procesora i też optymalne korzyści, koniec, nic więcej się nie zadzieje. Nawet jeżeli byśmy tego implantu nie ustawiali dalej, bo czasami tak jest, że nie ma potrzeby ciągłych regulacji, ciągłego dostosowywania tego implantu. Oczywiście warto jest przyjeżdżać na kontrolę ustawień procesora, bo oczywiście no, jesteśmy cały czas żywym organizmem, pewne różne inne procesy też w naszym organizmie.
Samemu nie można?
No, samemu nie można.
Ja tak sobie wyobraziłem, mamy XXI wiek, teraz młodzi ludzie to prawie wszystkim sterują za pomocą aplikacji. Może sobie tak zamarzyłem, że właściciel takiego implantu ma zarazem aplikację w telefonie, która mu tam potrafi coś w jakimś stopniu, przynajmniej w jakichś delikatnych granicach przestawić. Choć z drugiej strony to ryzykowne, bo jak się ktoś dorwie do takiego aparatu naszego telefonicznego, to może nam trochę w głowie namieszać.
Chciałbym może dokończyć jeszcze tamtą myśl, która dotyczyła właśnie tych korzyści i dopasowywania. To dopasowanie to jest taki proces. Powiedzmy, on po roku się mniej więcej kończy, stabilizuje się, nasze ustawienia są optymalne, natomiast pacjent cały czas może te umiejętności doskonalić, jeżeli uczestniczy w życiu takim społecznym, jeżeli chodzi na zajęcia rehabilitacyjne i tak dalej, to cały ten czas ten słuch może się doskonalić. Tak samo u dziecka umiejętności słuchowe też się doskonalą z czasem, nawet u dziecka słyszącego trwa to kilkanaście lat, zanim osiągnie pełną sprawność.
Czy dałoby się samemu? Może to brzmi fantastycznie, może to trochę jest ryzykowne, no ale z drugiej strony świat idzie do przodu.
Tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć odpowiednie narzędzia. No i powiedzmy, załóżmy, że pacjent mógłby takie narzędzia zdobyć, ale tu też jest potrzebna jakby wiedza, co i potrzeba wykonania szeregu specjalistycznych badań po to, żeby jak najlepiej dopasować tą protezę. Więc no tutaj pacjent musiałby być specjalistą w tej dziedzinie, wiedzieć, w jaki sposób te wyniki badań wykorzystać do zmiany parametrów. Więc no to jest jeszcze chyba duża utopia, żeby pacjent sam to sobie był w stanie dopasować. No bo dopasowanie to nie jest tylko zapytanie pacjenta, czy słyszy dobrze, czy nie.
Bo to nie jest banalne głośniej, ciszej, powiedzmy.
To nie jest banalnie i głośniej, ciszej i czy to nie jest banalne, czy tak się panu, pani podoba, czy nie. Bo nam się podoba to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a każda zmiana to już jest coś niewygodnego, coś, nie wiem, jak nowe buty, jak nowe okulary, coś, do czego musimy się dopasować, też my trochę, i bez tego takiego wzajemnego dopasowywania się nie ma korzyści. Jeżeli byśmy ustawili tak, jak się pacjentowi podoba, tak jak dla pacjenta jest komfortowo, to nie uzyskalibyśmy tych maksymalnych, optymalnych korzyści, dlatego że pacjent jest zachowawczy, będzie chciał, żeby było słychać przyjemnie, no a tak jak mówię, ta plastyczność, która działa też na naszą niekorzyść, na niekorzyść pacjenta, bo pacjent się przyzwyczaja do czegoś, co nie do końca jest dla niego optymalne. Więc tutaj duża praca też z pacjentem, dużo rozmów na ten temat, że właśnie czasami trzeba, żeby było trochę nieprzyjemnie być może, po to, żeby uruchomić te mechanizmy plastyczności i żeby więcej informacji dostarczyć do naszego układu słuchowego, do naszego mózgu, żeby ten mózg mógł jeszcze lepiej nam interpretować dźwięki, żebyśmy słyszeli jeszcze lepiej. W Kajetanach wygląda to w ten sposób, że pacjent już po operacji, w momencie aktywacji implantu, dostaje plan wizyt na najbliższe 2 lata. Czyli pacjentowi to bardzo porządkuje całą sytuację, bo wie, może sobie zaplanować, kiedy te przyjazdy do Kajetan mają mieć miejsce.
Często, rzadko te przyjazdy, mniej więcej oczywiście.
No właśnie, te wizyty w pierwszym roku odbywają się mniej więcej co kilka miesięcy, a później coraz rzadziej. Także tych wizyt nie jest bardzo dużo. Na każdej wizycie robimy inne badania, specjalnie dopasowane do danego etapu, na którym znajduje się pacjent. Po to właśnie, żeby nie robić takiej, mówiliśmy o tym, że przy dopasowaniu procesora to jest dosyć trudna sytuacja dla pacjenta, że to się nie odbywa jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że na ten efekt trzeba poczekać. No i właśnie po to, żeby pacjent nie miał problemów, albo miał jak najmniejsze problemy z adaptacją do nowych programów, które pacjentowi proponujemy, ta procedura obejmuje na kolejnych wizytach szereg badań i za każdym razem mogą być to troszeczkę inne badania, które mają właśnie taką specyfikę, żeby poznać, jak układ słuchowy radzi sobie z tymi dźwiękami, jak je przetwarza, na ile już skorzystaliśmy, na ile się zmienił pod wpływem poprzednich programów i na ile możemy jeszcze zoptymalizować ustawienia tak, żeby pacjent słyszał jak najlepiej, żeby był zadowolony ze słyszenia przez implant.
Na koniec został nam jeszcze, wydaje mi się, jeden wątek. Wydaje mi się, patrząc na to z boku, że chyba najprostszy, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić, mam na myśli pacjentów, którzy już jakiś implant mają. Bo dzieci, no to zapisujemy czystą kartkę, to mamy już ustalone. Ci, którzy po raz pierwszy, no to nie spodziewałem się, że od razu będzie cud, to będzie lepiej, będzie wyraźna poprawa, ale na to potrzeba czasu. Ten rok to jest taki średni czas, to może być nawet dłużej. No ale teraz mamy sytuację pacjenta, który już jeden implant ma. I dochodzi do wniosku, że no generalnie jest nieźle, a teraz zaczął się problem chociażby z drugiej strony. Czy tu już praca jest o tyle łatwiejsza, że już nie musimy tłumaczyć pewnych rzeczy, że my już to mamy, czy może wbrew pozorom to wcale takie łatwe nie jest? Może nawet problem się pojawi na samym starcie, czy te oba implanty po obu stronach powinny być identyczne, czy mogą być różne? Bo szczerze mówiąc, pewnie są argumenty i takie, i takie.
Tutaj oczywiście mamy znowu z taką sytuacją do czynienia, że jeżeli pacjent dostaje implant, to też szybciutko zapomina, jak trudno mu było na początku, jak przez co przeszedł, że tak powiem.
A że pamiętamy tylko te dobre rzeczy, tak?
Tak, znaczy wiemy, co już mamy i chcielibyśmy, żeby natychmiast z drugiej strony, w drugim implancie było tak samo. Ale tą drugą musimy zacząć niestety od początku. No tutaj są dwie też różne kwestie. U pacjentów dorosłych to są pacjenci, którzy stracili słuch, więc najczęściej ten proces też przebiega dużo szybciej niż właśnie u dzieci, które przez powiedzmy kilka lat chodziły z jednym implantem i później dostały drugi implant. No tutaj musimy zadbać o to, o taką symetrię, o to, żeby te uszy funkcjonowały, te implanty funkcjonowały podobnie.
Nie można dwóch od razu? Od razu tak dopytam, bo nie zadałem jeszcze tego pytania. Tyle różnych osób, tu specjalistów, bo pomyślałem sobie, czy zdarzają się w ogóle sytuacje wszczepienia dwóch implantów za jednym zamachem?
Zdarzają się takie sytuacje, natomiast no tutaj w naszym kraju ta procedura nie jest finansowana. Takiej operacji wszczepienia dwóch implantów.
Czyli tu się po prostu biznes, finanse, NFZ kłaniają, tak?
Myślę, że problem do rozwiązania systemowy. Też oprócz tego systemowego problemu są pewne za i przeciw takiego rozwiązania. Jeżeli są dwa implanty wszczepiane w czasie jednej operacji, to mamy rany po obu stronach głowy, więc to może być trochę nieprzyjemne dla pacjenta, trudne na początku. Też jest problem z narządem równowagi. No tutaj też są głosy, że dobrze by było najpierw szczepić jeden, zobaczyć, jak pacjent funkcjonuje i wtedy zdecydować na drugi. Oczywiście, jeżeli chodzi o dzieci małe, to tutaj te korzyści z takiej implantacji obustronnej są największe wtedy, kiedy ten odstęp pomiędzy operacjami jest jak najkrótszy. No to już wiemy.
Czyli pierwszy implant jak najszybciej i jeżeli potrzebny jest drugi, jak najszybciej po pierwszym.
Tak, dokładnie tak. Proces jakby tego dopasowania implantów polega na tym, żeby postarać się, żeby odbiór tych dźwięków w obu uszach był jak najbardziej symetryczny. To tak troszeczkę jak...
No to oba identyczne.
To nie jest chyba...
I chyba teoretycznie nawet można by powiedzieć tak samo zestrojone, tak samo zaprogramowane. No tak teoretycznie myśląc, skoro ten sam człowiek, ten sam mózg, jedno ucho, drugie ucho, tu nie słyszy, tam nie słyszy, wstawiamy mu to samo, jeżeli tam to działa, no to po drugiej stronie zróbmy dokładnie kopię tego, co jest po tamtej.
To nie jest chyba tak do końca możliwe, bo tutaj mamy troszeczkę inny ślimak po jednej stronie, po drugiej stronie troszeczkę inny ślimak, więc nawet włożenie dwóch takich samych identycznych elektrod, no nie sądzę, żeby się udało zrobić dokładnie identycznie tak samo, więc pewne różnice będą, zawsze będą. I jeżeli chodzi o też budowę naszej drogi słuchowej, pewne różnice, jeśli chodzi o próg pobudzenia na przykład nerwu słuchowego, czy próg przetwarzania, czy przetwarzanie informacji na kolejnych piętrach drogi słuchowej, będą pewne różnice, więc no tutaj nasz mózg sobie potrafi z tym poradzić. Chodzi o to tylko, żebyśmy po prostu potrafili to dopasować tak, żeby te uszy podobnie funkcjonowały, żeby funkcjonowały symetrycznie, czyli żebym jednym uchem, kolokwialnie mówiąc, słyszała tak samo dobrze jak drugim uchem. Jeżeli tak mi się uda ustawić te protezy, to wtedy będę miała korzyść ze słyszenia dwuusznego optymalną, tak?
Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.